Proszę, otwórzcie wasze Biblię. Pierwsza Królewska. Pierwsza Królewska. 11 rozdział. Pierwsza Królewska, 11 rozdział. I dwa pierwsze wersety na początek przeczytam. Może być, nie musisz gasić, może być. Pierwsza Królewska, 11 rozdział, wersety pierwszy i drugi. Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich. Córkę Faraona, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki, Chetytki, z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom. Nie łączcie się z nimi i one niech się nie łączą z wami. Nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów. Otóż do tych zapałał Salomon miłością. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Choć są aspekty, chociażby dzisiejszego urywka, których nie pojmujemy do końca, to jednak są inne rzeczy, które są ponad miarę jasne. Dziękujemy, że Twoje słowo nas przestrzega, że Twoje słowo nas umacnia, tak aby podróżując, pielgrzymując, tej rzeczywistości, po tej ziemi, abyśmy bezpiecznie dotarli do celu. Dziękujemy za Twoją ochronę, dziękujemy za Twoją łaskę, za Twoje zmiłowanie. Prosimy, zechciej teraz poprowadzić nas w prawdzie Twojego słowa. Amen. Słuchajcie, dzisiejszy urywek, jak już pewnie domyślacie się, czy nawet to, co usłyszeliśmy, wystarczy, że dzisiejszy urywek opowiada o jednej z największych tragedii zrelacjonowanych w Biblii. Oto Salomon, który dobrze zaczął, który pamiętacie został obdarowany przez Boga ponad wszelką miarę i między innymi w mądrość. Między innymi w mądrość. Co robi? Porzuca swojego Boga. Porzuca swojego Boga. Tak więc schemat, który widzimy w tej księdze, jak w wielu innych miejscach, i ten schemat już się rozpoczął, to ten schemat zaczyna się od stworzenia, dlatego że jeśli pamiętacie, w poprzednich rozdziałach Salomon wygląda i zachowuje się i działa tak jak Adam w ogrodzie Eden, wierny, budujący, tworzący świątynię, która jest ogrodem pełnym kwiatów, czyli mamy stworzenie, no i później teraz przechodzimy do upadku, a później będzie sąd. I słuchajcie, pierwsze pytanie, czy od razu to, co się nam jawi w umysłach, to jest, no gdzie jest Salomon, co się z nim stało, gdzie na wieczność on odszedł. I słuchajcie, nie nam osądzać i usiłować odgadnąć Boże wyroki ponad to, co jest objawione. I to, co jest objawione, nie napawa nas zbytnią nadzieją, jeśli chodzi o Salomona. Jednakże, jak powiedziałem, nie nam wyrokować, nie nam osądzać. Natomiast w liście do Hebrajczyków czytamy, pamiętajcie nawodzów waszych, i ten urywek bardzo pasuje również do Salomona. Pamiętajcie nawodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. I być może ten werset ma jakieś szczególne zastosowanie i odnosi się do szczególnych okoliczności, jednakże przemawia głośno co do tej prawdy, która jest kilka kilkakrotnie powtórzona w Nowym Testamencie, a ta prawda, która jest kilkakrotnie powtórzona w Nowym Testamencie, to a ci, którzy wytrwają do końca, będą zbawieni. Wytrwanie do końca, trzymanie się Boga do samego końca podczas tego testu, przez który przychodzić. Tak więc pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Słuchajcie, ostatnim razem omawialiśmy, jeżeli pamiętacie, wizytę królowej Saby. Wspaniały urywek, który opowiada o jej nawróceniu. Wspaniały urywek, który opowiada o chwale Salomona. Wspaniały urywek, który wskazuje na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pamiętacie, Salomon obdarował królową Saby daleko ponad to, o co nawet sama go prosiła. Tak więc można powiedzieć, że to jest szczyt chwały króla Salomona. I później, jeżeli pamiętacie, cały urywek kończy się wersetem 14, 10-14, pierwsza Księga Królewska, 10-14. Ilość złota, jaki napływało do Salomona w ciągu jednego roku, wynosiła 666 talentów. I wydaje się, że nagle pojawia się zgrzyt. Ilość złota w ciągu jednego roku wynosiła 666 talentów i oczywiście niepokojące, zaczynają się dziać rzeczy niepokojące, dlatego że jest tutaj wyraźne odwołanie się do liczby, która się pojawi później przy końcu objawienia liczby człowieka, liczba bestii. Słuchajcie, król Salomon był królem, i jest jasne przykazanie, które znajduje się w 5 Mojżeszowej, jasne przykazanie, czego król ma się trzymać. Tak więc kolejny slajd. 5 Mojżeszowa, 17 rozdział, wersety od 14 do 20. Gdy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg twój ci daje, obejmiesz ją w posiadanie, osiądziesz w niej i powiesz sobie, ustanowię nad sobą króla, jak wszystkie narody wokół mnie, to możesz ustanowić nad sobą króla, którego Pan twój Bóg wybierze. Ustanowisz nad sobą króla spośród swoich braci. Nie możesz ustanowić nad sobą męża obcego, który nie jest twoim bratem. To jest ciekawe. Ciekawe, jakie to by miało skutki, gdyby w naszej historii, w historii naszego narodu, ta zasada była stosowana. 16 werset. Tylko to są rzeczy, których król ma przestrzegać. Tylko niech nie trzyma sobie wiele koni. Co to oznacza? Że trochę koni może mieć, ale niech nie trzyma sobie wiele koni i niech nie prowadzi ludu z powrotem do Egiptu, aby mnożyć sobie konie, gdyż Pan powiedział do was, nie wracajcie już nigdy na tę drogę. Niech też nie bierze sobie wiele żon, aby nie odstąpiło jego serce. Także srebra i złota niech wiele nie gromadzi. A gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa od kapłanów, lewitów. I będzie go miał u siebie i będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni pańskiej, przestrzegania wszystkich słów tego prawa i spełniania tych wszystkich przepisów. W jakim celu? Aby serce jego nie wyniosło się ponad jego braci i aby nie odstąpił od przykazania ani w prawo, ani w lewo, aby był długo królem w Izraelu, on i jego synowie. Tak więc wszyscy władcy, którzy są na tej ziemi, jeżeli mają być władcami, którzy boją się Boga, którzy przestrzegają, szanują Boże prawo, no muszę mieć tą świadomość, że są pod Bożym prawem, że nie są ostatecznie sami w sobie prawem, że nie są ostatecznym punktem odniesienia, oni i ich wyroki nie są absolutystycznymi władcami, ale są władcami, którzy mają przestrzegać Boże prawo i stosować Boże prawo w życiu. Tak więc nie oni, tak jak często modlimy się zresztą w naszych modlitwach, nie ziemscy władcy, nie bestia, nie lewiatan użycza nam swojej wolności i później my się cieszymy, ojej, mamy wolności. Nie, te wolności mamy od Boga. Bóg jest gwarantem tych wolności, podczas gdy rząd, podczas gdy administracja ma obowiązek stać na straży, strzec tych wolności, których gwarantem jest Bóg. Tak więc w podsumowaniu, jak widzicie, królowi nie wolno było trzech rzeczy mnożyć. Koni, żon i złota. Nie wolno mu było mnożyć koni, i to jeszcze za pomocą Egiptu. Trochę koni mógł mieć, ale nie wolno mu było mnożyć koni. I najprawdopodobniej chodzi w tym zakazie o to, iż królowi nie wolno było budować agresywnej machiny wojennej. Nie wolno było budować agresywnej machiny wojennej, dlatego że jego obowiązkiem było tylko strzec wolności ludu, który został mu powierzony. Po drugie, nie wolno mu było mnożyć żon, czyli nie wolno mu było wchodzić w układy i sojusze, tudzież konsekwencją mnożenia żon, jak już usłyszeliśmy, będzie porzucenie Boga i nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, jak słowo mówi, z jakim prawdopodobieństwem to się zdarzy. I następnie nie wolno mu było gromadzić złota. Czyli co znaczy gromadzenie złota? No oczywiście oznacza to opresywna, niewolnicze opodatkowanie. Czyli ucisk fiskalny, ucisk podatkowy. I to jest dokładnie to, w co zagłębił się Salomon. To jest dokładnie to, co zaczął czynić. A przyczyna była właśnie ta, która znajduje się w 20 wersecie. Aby serce jego nie wyniosło się ponad jego braci. Jego serce wyniosło się ponad jego braci i nagle stał się władcą, który stał się władcą absolutnym. Zaczął oddawać cześć władzy administracji państwowej, królewskiej. Tak więc, co robi król? Król, który, pamiętajmy cały czas, król, który niewątpliwie był obdarowany nie mądrością od siebie, ale mądrością od Boga. Co król robi? No jak mamy, jak już czytaliśmy, 10-14, ilość złota, która napływała, była ogromna. 666 talentów, ktoś obliczył, to jest nieomal 25 ton złota rocznie. Obliczcie sobie, ile to... To była niewyobrażalna ilość złota. I zobaczcie, 10-18, dalej kazał król sporządzić wielki tron z kości słoniowej i powlec go szczerym złotem. Także król lubował się w złocie. Poza tym 300 puklerzy skutego złota, a na jeden puklerz wychodziły 3 miny złota i złożył je król w leśnym domu libańskim. Dalej kazał król sporządzić wielki tron z kości słoniowej i powlec go szczerym złotem. Słuchajcie, wszystko to wskazuje na to, że w jakimś sensie królowi zaczynała się podobać władza. zaczynały się podobać jego własne rządy. Oto buduje sobie wielki tron, oto buduje wielkie złote tarcze, które za chwilę zabierze faraon. Zaczyna otaczać się złotem i gromadzić złoto. Następnie 10, 26 i 28. I nagromadził Salomon wozów i jezdnych tak, iż miał 1400 wozów wojennych i 12 tysięcy jezdnych. 12 tysięcy jezdnych, 1400 wozów wojennych. Każdy wóz wojenny pewnie miał dwa konie, tak więc 2800 koni, jeśli chodzi o same wozy wojenne, a następnie jeszcze jezdnych. I werset 28. Konie przeznaczone dla Salomona, zobaczcie, gdzie to jest powiedziane, 16 werset. I niech nie prowadzi ludu z powrotem do Egiptu, aby mnożyć sobie konie. 28, 10, 28. Konie przeznaczone dla Salomona sprowadzano z Egiptu, z Koe. Handlarze królewscy zakupywali je z Koe za określoną cenę. Tak więc to, co precyzyjnie Słowo Boże zabraniało, król, który był pełen mądrości, precyzyjnie to każdy aspekt królewskiego przykazania Salomon zdołał złamać. Kolejny werset, kolejny slajd. Zobaczcie teraz 11, rozdział 11, pierwsza księga królewska, werset pierwszy i drugi. Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich, córkę faraona, moabitki, ammonitki, edomitki, sydonitki, hetytki, z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom, nie łączcie się z nimi i one niech się nie łączą z wami, nakłonią bowiem, teraz zwróćcie uwagę na jakie jest słowo następne, nie najprawdopodobniej, nie być może, ale następne słowo, które jest dość, że tak powiem, powinno nas otrzeźwić, na pewno wasze serca do swoich bogów, otóż do tych zapałał Salomon miłością. Tak więc zobaczcie, te dwa wersety, miłość na początku, miłość na końcu. Zadziwiające jest to, jaki akcent jest położony na serce w całym tym urywku. Ile razy mamy serce? Pojawia się ile razy? 5 razy serce w całym urywku i oczywiście pierwsze skojarzenia to jest uczucie, miłość, bliska więź, ale oczywiście serce występuje jako całość oddania, posłuszeństwo Bogu. Nie ulega jednak wątpliwości, że w tym urywku chodzi o uczucia, dlatego że zwróćcie uwagę, król Salomon pokochał, a następnie właśnie do tych, jest podkreślone, właśnie do tych zapałał Salomon miłością. Właśnie do tych zapałał Salomon miłością. Słuchajcie, uczucia, które nie są podporządkowane Bożemu prawu, to są uczucia, które na 100% poprowadzą nas na bezdroża. Doprowadzą do tragedii osobistej, ale jak tutaj w tym przypadku widać, nie tylko osobistej tragedii, ale ta tragedia dotknie inne osoby, a w tym przypadku cały naród. Słuchajcie, nasz grzech zawsze dotyka innych, nie łudźmy się, nasz grzech nie pozostanie na wieki w ukryciu, na wieki nie jest naszą prywatną sprawą, ale prędzej czy później zacznie dokonywać swojego dzieła zniszczenia innych. Słuchajcie, często modlimy się tutaj o nasze dzieci i przyszłe żony, przyszłych mężów dla naszych dzieci. Tytuł dzisiejszego kazania to jest Stary Nowy Grzech. nie ma nic nowego pod słońcem. Apostoł Paweł przestrzega nas przed wiązaniem się z niewierzącymi. Pamiętamy również, że potop, który Bóg zesłał na świat, był spowodowany niczym innym, jak właśnie tym, pierwsze dwa wersety, tym konkretnym grzechem. Tym konkretnym grzechem. Wchodzeniem w związki małżeńskie z osobami, które nie znają Boga, które nie mają z Nim nic wspólnego. A tutaj znowu czytamy na pewno, dość, ja bym powiedział, złowroga przestroga. Słuchajcie, niestety zbyt często jest ta przestroga lekceważona przez wierzących. Zbyt wielu, dokładnie tak jak Salomon, porzuca swojego Boga. Statek ich wiary wpada na skały i w rezultacie rozbija się doszczętnie. Dlaczego? No dokładnie w ten sam sposób, poprzez uczucia i szczególnie dzieci, zwracajcie na to uwagę, przez uczucia, które w żaden sposób nie są podporządkowane Bożemu prawu. Moi drodzy, czas pokaże w życiu, w przypadku każdego z nas, jakim drzewem jesteśmy, czy jesteśmy drzewem dobrym, które wyda dobre, przyniesie dobre owoce pośrodku, zwłaszcza pośrodku prób, czy będziemy trwać przy naszym Panu, czy kiedy pojawią się wyzwania, porzucimy Go, porzucimy nasze oddanie dość szybko. Drodzy rodzice, ale też to można, to jest zawołanie do mnie, do Sebastiana. Owoc waszych trudów rodzicielskich będzie poddany pewnie największemu testowi z wyobrażalnych. Testowi, kogo wasze dzieci wybiorą na współmałżonka. Czy będzie to osoba, która będzie oddana Bogu, chodząca z Bogiem, czy może tylko formalnie wyznająca, a w rzeczywistości, w życiu zaprzeczająca Jego istnieniu. Tak więc wszystko sprowadzi się, niemalże wszystko do tej jednej decyzji. Tak więc dzieci, wasza miłość do Jezusa będzie sprawdzona, będzie poddana testowi. Czy będziecie się trzymać Boga, czy raczej pójdziecie za przystojnym chłopakiem, ładną dziewczyną, która niekoniecznie kocha, niekoniecznie jest oddana Jezusowi. Cała wieczność, nawet w ten sposób można powiedzieć, nie przesadzając zbyt wiele, cała wieczność oprze się właśnie na tym, czy podporządkujemy, czy wy podporządkujecie swoje uczucia Jezusowi, czy udacie się za waszymi uczuciami bezkrytycznie, bez względu na to, gdzie by one was nie poprowadziły. Słuchajcie, mamy króla Salomona, który jest pełen mądrości od Boga. I teraz pierwsze pytanie, ciągle to pytanie świdrujące w naszych umysłach jest następujące. Jakże mogło się to wydarzyć? Jakże mogło? Pamiętajmy jeszcze, dorzućmy, że to jest natchniony autor, mądrość Boża przez niego przemawiała, Księga Przypowieści, Księga Kaznodziei Salomona. Jakże mogło coś takiego się wydarzyć? Słuchajcie, z drugiej strony, to jest naprawdę śmieszne, że w ogóle zadajemy takie pytanie. To jest dość zabawne, że się dziwimy, jakby trudno było pojąć to, że coś takiego mogło się wydarzyć. Dlaczego trudno jest nam pojąć? Pewnie dlatego, że mamy zbyt duże mniemanie o sobie samych. Kochani, są ludzie mądrzy, są ludzie życzliwi, są ludzie pomocni na tym świecie. Każda z tych rzeczy jest dobrą rzeczą. Żadna jednak z tych rzeczy nie jest w stanie ocalić nas przed głupotą, naszą własną głupotą i pożądliwością. Słuchajcie, postrzegajmy siebie tak, jak jest prawdziwie. Niewiele trzeba. Dwa słowa. Niewiele trzeba. Tak naprawdę. W pierwszym liście Koryntian 10:12 właśnie o tym, dokładnie to apostoł mówi. A kto mnie ma, a tak, kto mnie ma, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem daj wyjście, abyście je mogli znieść. I następnie apostoł kończy: przeto najmilsi moi, uciekajcie. Uciekajcie od bałwochwalstwa. Król Salomon natomiast kompletnie i całkowicie w nie się zagłębił. Tak więc, kto mnie ma, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Apostoł kilkakrotnie, naprawdę 4 razy, ale to są 3 różne przypadki, mówi, nakazuje nam ratować się ucieczką w 3 różnych przypadkach. Nakazuje nam ratowanie się ucieczką przed bałwochwalstwem, jak usłyszeliśmy, ale są 2 inne, których nie należy rozkminić, jak to się mówi. Nie staraj się tego rozpracować, nie staraj się tego zrozumieć, tylko pamiętacie Gandalfa? Run, uciekaj, uciekaj, nie próbuj myśleć, że będziesz na tyle mocny, albo że jesteś na tyle odporny, że dasz sobie radę. Uciekaj. Uciekaj przed bałwochwalstwem. Uciekaj przed seksualną niemoralnością. To jest 2 przypadek. Nie stawiaj siebie w miejscu, gdzie wiesz, w miejscach, które wiesz, że są dla ciebie zagrożeniem. Utnij pokusę, zanim będzie miała okazję się rozwinąć, zagnieździć. I dziwo, dziwo, jest jeszcze 3 przypadek, gdzie apostoł mówi: uciekaj, uciekaj. 1 Tymoteusza 6:10-11. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary, miłość pieniędzy, i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj, co jest powiedziane dosłownie, uciekaj. Uciekaj przed tym, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość i łagodność. Tak więc uciekaj przed tym, wiedz, że to zagrożenie czyha, czai się. I zwróćcie uwagę, jeśli chodzi o chciwość, jeśli chodzi o umiłowanie pieniędzy, jak się okazało, Salomon również wpadł i w te sidła. Ale zobaczcie dalej. Na pewno, jak czytamy, na pewno zapamiętajcie, dzieci, zapamiętajcie ten urywek, zapamiętajcie te 2 słowa, na pewno. I teraz 3 werset. Miał on 700 żon prawowitych, czyli pełnoprawne żony. Biblia, przykazanie królewskie zabraniało mu mnożyć żony. Nie przejął się tym Salomon. Miał 700 żon prawowitych i 300 nałożnic, a te jego kobiety omamiły, i zwróćcie uwagę, omamiły jego serce. Gdy się zaś Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, tak, że jego serce nie było szczere. Cały czas mamy to serce, cały czas mamy to wskazanie na bliskość, którą Salomon porzucił, czy którą zdradził. Nie było szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce Dawida, jego ojca. To też poszedł Salomon za Asztartą, boginią Sydończyków, i za Milkomem, ohydnym bałwanem Ammonitów. Słuchajcie, Milkom już się wcześniej pojawia. Jeżeli pamiętacie, król Dawid po zdobyciu, po zwycięstwie nad Ammonitami wziął, zdobył szczerozłotą koronę, jeżeli sobie przypominacie, która ważyła 1 talent złota, którą sobie następnie wsadził na głowę. Słuchajcie, pokusa jest przeogromna dla króla, aby być jak inni władcy. I zobaczcie 6 werset. Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu, jak Dawid jego ojciec. Wtedy to założył Salomon święty gaj dla Chemosza, ohydnego bałwana Moabitów, na górze położonej na wschód od Jeruzalemu, pewnie górze Oliwnej, i dla Molocha, ohydnego bałwana Ammonitów. I wydaje się, że właśnie ten 7 werset jest uwieńczeniem, Ewa chyba następny urywek, nie ma, także 7 werset wydaje się być zwieńczeniem całego bałwochwalstwa Salomona, czyli oddawanie czci Molochowi, ohydny bałwan. Ohydny oznacza to coś, co jest odrażające, coś, co trzeba wypluć, coś, co chcesz wypluć momentalnie, co należy wypluć, jest tak niesmaczne. Salomon natomiast to zjadł. Salomon to, co było ohydne i odrażające, połknął. Moloch, ohydny bałwan, Salomon zaangażował się w pogańskie religie i te pogańskie religie charakteryzowały się 2 rzeczami. Pierwsza rzecz, niemal każda z tych religii, które mamy tutaj wymienione, to były religie, w których czczono bóstwa płodności i w których składano dzieci w ofierze. Nie wiem, czy słyszeliście, ale ostatnio odkryto zbiorową mogiłę, największą dotychczas odkrytą zbiorową mogiłę ofiarniczą. 140 dzieci złożonych w ofierze w Peru, w królestwie Chimu, na wybrzeżu starożytnego Peru. Gdzieś koło roku 1450 to królestwo zostało w 1470 podbite przez Inków, ale 140 dzieci złożonych w ofierze. I w jakim celu składano właśnie dzieci w ofierze? No właśnie w tym celu, dlatego że dzieci, czy ofiara złożona z dzieci, miała kontrolować, czy obłaskawić przyszłość. Dlatego że dzieci to przyszłość i w taki sposób przewrotna kultura znalazła to zastosowanie. Ale co więcej, tak więc pierwsza charakterystyka to były religie, w których czczono bóstwa płodności i składano dzieci w ofierze. A druga charakterystyka to wszystkie te religie były oparte na oddawaniu boskiej czci królowi. Boskiej czci królowi i Molech, słowo to oznacza nic innego jak król. I wydaje się, że właśnie to było przyczyną, czy pierwszym rezultatem upadku króla Salomona. Salomon, dokładnie tak jak przed czym przestrzegało przykazanie królewskie, wyniósł swoje serce ponad swoich braci i zaczął ich uciskać, zaczął ich gnębić, ciężkie opodatkowanie. Jak wiecie, do tego właśnie się później król Rehabeam odwoła i jeszcze dołoży do tego opodatkowania i w rezultacie będzie podzielone królestwo. Co więcej, król wzbił się w pychę, różne projekty budowlane. Jeroboam właśnie dlatego się zbuntował, jak mamy później powiedziane, z powodu ucisku, z powodu fiskalnego ucisku, którym król gnębił swój lud. Tak więc Lewiatan, król, państwo zaczyna się panoszyć. Słuchajcie, coś takiego jak mamy dzisiaj. Król państwo zaczyna co robić? Jak się zaczyna panoszyć, to pierwsza rzecz, która się dzieje, to co? To się dzieje kradzież dzieci. Dzieci zaczynają być kradzone. Przez co? Przez Lewiatana, przez bestię, przez króla. Podobnie i dzisiaj mamy dość podobną sytuację. Szkoły państwowe, wiemy, nauczają neutralnego światopoglądu. Wszędzie nauczana jest nie tylko ewolucja i ewolucyjny światopogląd, ale o wiele gorsze rzeczy są nauczane. Wczoraj żają, że teraz mają całkowitą władzę nad dziećmi, że wszystko im wolno. Dzieci zaczynają być kradzone. I słuchajcie, wiemy, co Norwegia robi z dziećmi. Wiemy, cała sytuacja z Alfim, co miało miejsce. Tak więc Lewiatan uważa, że ma prawo do edukacji, Lewiatan uważa, że ma prawo do zdrowia, Lewiatan uważa, że ma prawo do każdej dziedziny życia, by regulować każdą dziedzinę naszego życia. I pewnie jednym z najgorszych objawów rządów Lewiatana jest na przykład telewizja publiczna, która kształtuje światopoglądy w bardzo masowy sposób. Słuchajcie, na koniec zakończmy, powróćmy do pytania, co się stało. Co się stało, że Salomon, który był pełen mądrości, co się stało? Zgrzeszył i zgrzeszył w tak kompleksowy sposób. Jak się okazuje, mądrość nie ocaliła Salomona, okazała się bezsilna. W pierwszych 11 rozdziałach słowo mądrość pojawia się 21 razy, w pierwszych 11 rozdziałach, 10 rozdziałach, nigdy później, ani razu później nie pojawia się w Księgach Królewskich. Ludzka mądrość, bez względu na jej wielkość, jak się okazuje, nie może zaprowadzić zbawienia, nie może zapewnić jedności narodu, staje się bezsilna. Jak to się dzieje? Słuchajcie, można zaprowadzić, pamiętacie, można zaprowadzić konia do wodopoju, a samemu być spragnionym i nie można pić. Można mówić ładne kazania, można posiadać mądrość w rodzinie, można pomagać potrzebującym, ale żadna z tych rzeczy nie jest dla nas gwarancją, że będzie z nami dobrze. Tak więc nawet królewska mądrość nie okazała się skutecznym ocaleniem. Później tym skutecznym ocaleniem nie okaże się ani Tora, posłuszeństwo Torze, ani świątynia. Co jest nam potrzebne, żeby było z nami dobrze, żeby znaleźć ocalenie? Słuchajcie, potrzebna nam jest mądrość, ale mądrość, która jest głupotą. Potrzebna jest nam głupota krzyża. Pośrodku morza niewierności pojawia się wierność, która świeci jak brylant na ciemnym niebie. I tą wiernością do samego końca jest oczywiście wierność Króla, który nadchodzi, wierność Jezusa Chrystusa, wierność Króla, którego w końcu przebiją jak węża, wystawią w górę na pokaz. Ale tylko ta mądrość, tylko ta wierność, tylko to oddanie, tylko ta mądrość, która jest niczym innym jak głupotą krzyża, stanowi dla nas zapewnienie ocalenia. Przebity wąż przyniesie zbawienie przez krzyż. Mądrość, która wygląda jak podła głupota, okazuje się mocą Bożą ku zbawieniu. I ostatni urywek, 1 Koryntian 1,18, ale na początek może w Rzymian 1,16 czytamy: albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Tak więc Ewangelia Chrystusowa jest mocą Bożą ku zbawieniu. 1 Koryntian 1,18 czytamy: albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Jest mocą Bożą ku zbawieniu. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy za to, że Ty pouczasz i przestrzegasz nas, że to nie są nasze zabiegi, że to nie jest nasza mądrość, nasza przebiegłość, że to nie są nasze trafne pouczenia, które są gwarantem naszego ocalenia, ale że jedynym gwarantem naszego ocalenia jest głupota krzyża, głupie zwiastowanie, jest uchwycenie się, pochwycenie tego, który został przebity na krzyżu dla nas. To jest nasza jedyna nadzieja, żadnej innej nie mamy. Prosimy o Boże, aby w tej mocy, abyśmy my, nasze dzieci, abyśmy w tej mocy znaleźli nasze ocalenie. Powierzamy z ufnością, nie w powątpiewaniu, nie z dylematami, ale w ufności, z ufnością powierzamy nasze losy w Twoje ręce. Amen.